Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI potępił falę terroryzmu na świecie, przypomniał również chrześcijański wkład w budowanie Europy. Rozpoczniemy relacją z południowej modlitwy Anioł Pański w Le Comte i na placu Świętego Piotra. Następnie gościem programu będzie ojciec Bartłomiej Kucharski, karmelita. Okazją do rozmowy o Karmelu jest jubileusz 400-lecia obecności zakonu w Polsce. Na niedzielny magazyn 24 lipca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Również te dni pogodnego odpoczynku zostały przyćmione tragicznymi wiadomościami o potwornych zamachach terrorystycznych. Spowodowały one śmierć, zniszczenia i stały się przyczyną cierpień w różnych krajach, jak Egipt, Turcja, Irak, Wielka Brytania. Powierzamy boskiej dobroci zmarłych, rannych i ich bliskich, ofiary tych działań, które obrażają Boga i człowieka. Prośmy Wszechmogącego, aby powstrzymał zabójczą dłoń ludzi, którzy kierując się fanatyzmem i nienawiścią ich się dopuścili, oraz aby nawrócił ich serca ku pragnieniu przebaczenia i pokoju.
Do tragicznych wskutki zamachów terrorystycznych Benedykt XVI nawiązał, odmawiając modlitwy Anioł Pański. Do miejsca letniego pobytu papieża w Le Comte przybyło tysiące okolicznych mieszkańców i turystów. Biskup Giuseppe Anfossi sprawował dla nich rano polową mszę świętą, którą zakończyła południowa modlitwa z papieżem.
W rozważaniu na Anioł Pański Benedykt XVI mówił o wkładzie chrześcijaństwa w budowę Europy. Okazją były przypadające w tych dniach liturgiczne wspomnienia świętej Brygidy i świętego Benedykta, współpatronów Starego Kontynentu, oraz świętego Jakuba, do którego sanktuarium w Santiago de Compostela pielgrzymują rzesze Europejczyków. Papież przypomniał wygłoszony tam w 1982 roku akt europejski Jana Pawła II.
Ja, biskup Rzymu i pasterz Kościoła Powszechnego, z Santiago kieruję do Ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości. Odnajdź samą siebie, bądź sobą, odkryj swoje początki, tchnij życie w swoje korzenie, tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiły, że Twoje dzieje były pełne chwały, a Twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Jan Paweł II nakreślił wówczas projekt Europy świadomej swej duchowej jedności, wspartej na fundamencie wartości chrześcijańskich. Wrócił do tego tematu przy okazji Światowego Dnia Młodzieży w 1989 roku, który miał miejsce właśnie w Santiago de Compostela. Wyrażał życzenie Europy bez granic, nie zapierającej się swych chrześcijańskich korzeni i nie odrzucającej autentycznego humanizmu Chrystusowej Ewangelii. Jakże aktualny pozostaje ten apel w świetle ostatnich wydarzeń na kontynencie europejskim.
Benedykt XVI nawiązał także do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Kolonii. Prosił o modlitwę, aby młode pokolenia, czerpiąc z Chrystusa swe życiowe siły, zdołały być w europejskich społeczeństwach zaczynem odnowionego humanizmu, w którym wiara i rozum współpracują w dialogu owocnym dla promocji człowieka i budowania pokoju. I dziś wyjątkowo serdecznie przyjęte zostały słowa skierowane bezpośrednio do miejscowej ludności.
Witam mieszkańców Doliny Aosty. Spędzam piękne wakacje tutaj w Le Comte. Dziękuję Wam wszystkim.
Papieskie pozdrowienie skierowane po raz drugi do mieszkańców Doliny Aosty w ich rodzimym dialekcie nie było aktem czystej kurtuazji. Jak zapewnia watykański rzecznik Joaquin Navarro-Valls, Benedykt XVI powróci tu również w przyszłym roku na wakacje. Ojciec Święty podziela zachwyt swego poprzednika nie tylko urokiem alpejskiego pejzażu, ale również dyskrecją i życzliwością mieszkańców, która umożliwia spokojny odpoczynek. Swego czasu także Jan Paweł II próbował poznać prowansalski dialekt patois, rozpowszechniony w okolicy. Nauczycielem był organizator jego górskich wypraw, a zarazem członek Rady Regionalnej Doliny Aosty, Albert Cerise.
Mimo papieskiej nieobecności w Rzymie, przebywający tam pielgrzymi mogli się modlić wraz z nim dzięki transmisji Radia Watykańskiego na plac Świętego Piotra. Wśród wiernych nie zabrakło Polaków.
Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym podczas Anioła Pańskiego. Z wielką radością mogłem pielgrzymować do grobu Ojca Świętego Jana Pawła II, a także teraz z nowym papieżem, z Benedyktem XVI, modlić się wspólnie do naszego wspaniałego, wielkiego Pana Boga, prosząc o pokój na ziemi i o pokój wśród ludzi, o braterstwo.
Jesteśmy wspólnotą Ruchu Światło Życie i przeżywamy swoje rekolekcje Oazy Nowego Życia trzeciego stopnia i dzisiaj z radością uczestniczymy w tej modlitwie Anioł Pański z papieżem Benedyktem XVI. No i jego słowa o korzeniach Europy bardzo są ważne dla nas, są też jakimś zadaniem dla nas, żebyśmy mogli tworzyć tą Europę chrześcijańską, nie załamując się problemami, które są wielkie, bo Bóg jest większy od tych problemów i z Jego pomocą, z Jego łaską można budować stary kontynent w nowości Ducha Świętego.
Iube Domine silentium et aures audientium. Ut possit intelligere.
Osiemnastego września 1605 roku z Rzymu do Krakowa wyruszyło czterech ubogich zakonników. Po dwóch miesiącach wędrówki dotarli do królewskiego miasta i osiedlili się w dwóch starych, mocno zniszczonych drewnianych domach. Tak rozpoczyna się historia obecności w Polsce zakonu karmelitów bosych. Dziś polski Karmel to 19 klasztorów na terenie kraju i 21 placówek duszpasterskich za granicą. Działalność zakonu obejmuje duszpasterstwo parafialne, misje, prowadzenie domów rekolekcyjnych, instytutów duchowości oraz wydawnictw. Polski Karmel obchodzi właśnie jubileusz 400-lecia istnienia.
Gościmy w klasztorze ojców karmelitów bosych przy Rakowickiej w Krakowie. Rozmawiam z ojcem Bartłomiejem Kucharskim, kustoszem relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i radnym krakowskiej prowincji zakonu karmelitów bosych. Ojcze, czy ten adres, pod którym się spotkaliśmy, to był pierwszy karmelitański adres w Polsce?
Na pewno Kraków jest takim pierwszym miejscem, pierwszym miastem, w którym zamieszkali karmelici bosi w Polsce, natomiast na pewno nie zamieszkali wtedy na Rakowickiej 18. Jeśli byśmy szukali współczesnej nazwy ulicy, przy której karmelici w 1605 roku zamieszkali, to musielibyśmy wymienić ulicę Kopernika, czyli niedaleko stąd. Tam, gdzie w tej chwili znajduje się szpital i Akademii Medycznej i Kościół Świętego Łazarza, tam właśnie na początku XVII wieku pierwsi polscy karmelici bosi zamieszkali. Potem działy się różne rzeczy, ponieważ kolejnym klasztorem był klasztor położony nieopodal Wawelu, tam gdzie w tym momencie znajduje się Muzeum Archeologiczne. Natomiast w pewnym momencie zaborcy po prostu decydowali się na to, że karmelici muszą opuścić nasze miasto, zlikwidowali klasztor i dopiero pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku karmelici powrócili do Krakowa, tutaj właśnie na ulicę Rakowicką 18, też między innymi dzięki staraniom świętego Rafała Kalinowskiego.
Czy gdybyśmy chcieli urządzić sobie taki spacer po Krakowie śladami karmelitańskimi, czy znajdziemy właśnie w tych miejscach, o których ojciec mówił, jakieś ślady obecności pierwszych karmelitów?
Oczywiście, na przykład pierwszy kościół, czyli ten kościół, który w tej chwili nosi tytuł świętego Łazarza i niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, jest takim świadkiem obecności, naszej obecności tutaj w królewskim mieście w Krakowie, dlatego że tam znajdują się między innymi obrazy świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy od Jezusa. Również w naszym tutaj kościele przy ulicy Rakowickiej 18 znajduje się cudowny obraz świętego Józefa, który w XVIII wieku został ogłoszony patronem królewskiego miasta Krakowa, który był wtedy bardzo czczony. Bardzo wiele osób przychodziło do naszego kościoła i modliło się przy tym obrazie. Potem w czasie zaborów ten obraz był przechowywany u sióstr karmelitanek na ulicy Wesołej, bo musimy też i o nich wspomnieć właśnie. To jest chyba takie miejsce szczególne dla Karmelu w Krakowie, ponieważ siostry karmelitanki od prawie 300 lat są tutaj w naszym mieście i one nigdy stąd nie musiały wyjeżdżać. I tam tam właśnie u nich ten obraz, cudowny obraz świętego Józefa, patrona miasta Krakowa, się znajdował. Wtedy, kiedy nie mógł być czczony przez wiernych w naszym karmelitańskim kościele. To jest chyba nasz najcenniejszy krakowski skarb, ten obraz. Od pewnego czasu zauważamy odnowienie kultu świętego Józefa w naszym kościele, ale życzylibyśmy sobie, żeby krakowianie szczególnie sobie uświadomili, że właśnie ten karmelitański święty Józef jest patronem ich miasta.
Kraków to miasto przed wiekami wielu świętych błogosławionych. Kraków to miasto wielu klasztorów o starodawnych tradycjach. Co nowego wniósł w duchowość tego miasta zakon Karmelu?
Nade wszystko miłość do Matki Najświętszej, która się wyraża w szerzeniu nabożeństwa szkaplerznego. To jest taki bardzo szczególny rys duchowy naszego zakonu i od początku w zasadzie zakładaliśmy tutaj w Krakowie bractwa szkaplerza świętego. W tej chwili również i przy naszym kościele przy ulicy Rakowickiej 18 regularnie odbywają się spotkania szkaplerzne. Oprócz tego Karmel to zakon modlitwy, modlitwy kontemplacyjnej. Zakon, który kładzie ogromny nacisk na apostolstwo modlitwy. Nie tyle na apostolstwo takie spektakularne, zewnętrzne, nie tyle na apostolstwo, można byłoby to nazwać ilościowe, ile bardziej takie jakościowe apostolstwo. I staramy się na różne bardzo sposoby poprzez chociażby inicjatywy wydawnicze, czy poprzez działalność Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, który znajduje się przy naszym klasztorze, propagować, tak to nazwijmy, potrzebę głębokiej modlitwy, głębokiego kontaktu z Panem Bogiem. To jest chyba w tym czasie obecnym dla nas najważniejsza misja w Kościele krakowskim i w ogóle w Kościele powszechnym też.
Jak ta misja jest przyjmowana? Duchowość karmelitańska kojarzy się z jednej strony z surową regułą, a z drugiej strony z tak egzotycznymi zjawiskami, jak na przykład lewitowanie.
Tak, ja myślę, że te nadzwyczajne zjawiska zdarzają się rzeczywiście, ale one nie są istotą naszej doktryny i naszej duchowości. Centrum naszej duchowości i naszej doktryny jest miłość do Jezusa. Tak to można wyrazić chyba najprościej. I tutaj pojawia się nam na horyzoncie duchowym właśnie święta Teresa od Dziesiątka, Jezus, której droga duchowa była bardzo prostą drogą, pozbawioną właśnie różnego rodzaju nadzwyczajności, a jednocześnie ona odkryła głębię kontaktu z Jezusem i my staramy się też zwyczajnym, prostym ludziom pokazywać tego rodzaju drogę. Każdy może być mistykiem, bo każdy może w swoim życiu doświadczać obecności Jezusa, a to wcale nie musi się wyrażać w nadzwyczajnych fenomenach mistycznych, właśnie w zjawiskach typu lewitacja, bilokacja czy stygmaty chociażby. Mówimy, każdy dotyka Jezusa, jeśli się modli i o to nam chodzi.
Czy to widać w czasie peregrynacji relikwii świętej Tereski, Dzieciątka Jezus, która gości w naszej ojczyźnie?
Tak, jak najbardziej. Ludzie przede wszystkim przybywali i przybywają, bo peregrynacja w dalszym ciągu do 15 sierpnia trwa, po to, żeby porozmawiać ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i poprosić ją o łaskę dobrego kontaktu z Jezusem, tak bym to nazwał. I jeżeli mamy prawo mówić już o jakichś owocach tej peregrynacji, to myślę, że głównym owocem jest właśnie wzrost w sercach pragnienia modlitwy i pragnienia miłości Jezusa. Owszem, są pewne informacje o tym, że dokonały się jakieś cudowne uzdrowienia, ale to trzeba zweryfikować, czas po prostu pokaże, czy to są autentyczne wydarzenia. Natomiast mam szereg świadectw od osób, które twierdzą, że dzięki modlitwie przy relikwiach świętej Teresy odzyskały pokój serca, miały siłę, żeby się z Jezusem pojednać po jakimś długim okresie czasu. Też kilka osób, które chorowały na depresję, twierdzą, że po właśnie spotkaniu z relikwiami świętej Teresy odzyskali chęć do życia na przykład. To są takie bardzo konkretne, ewidentne znaki, że obecność wśród nas tej świętej w znaku jej relikwii jest owocna.
Skoro mówimy o adresach karmelitańskich w Krakowie, to nie sposób pominąć tego, co znajduje się poza granicami miasta, ale bardzo blisko. Przenieśmy się na chwilę do Czernej i do Wadowic.
Do Czerna to jest takie najbardziej ukochane miejsce dla każdego karmelity bosego w Polsce, dlatego że to jest klasztor, który przez długie bardzo lata był klasztorem eremickim, czyli ściśle kontemplacyjnym. Tam nie prowadzono zupełnie działalności apostolskiej. Dopiero na skutek zmian różnego rodzaju, też związanych z zaborami, klasztor czerneński otworzył się na kontakt z osobami, które pragną zaczerpnąć sił duchowych, spotkać się z karmelitami. I w tym momencie jest to miejsce pielgrzymkowe, to znaczy tam bardzo wiele osób przyjeżdża z tego powodu, że znajduje się tam cudowny obraz Matki Boskiej Czerneńskiej, Matki Boskiej Szkaplerznej, ukoronowany przez kardynała Macharskiego w 1988 roku koronami papieskimi. Tam również znajdują się relikwie świętego Rafała Kalinowskiego, naszego, tak to nazwijmy, największego karmelitańskiego świętego tego 400-lecia. I jest to miejsce, które promieniuje niezwykłą siłą duchową. To tutaj trudno jakoś oddać to w słowach, to trzeba tam po prostu pojechać i doświadczyć tej siły duchowej. Jest to urokliwe miejsce też ze względu na walory naturalne, na położenie geograficzne, a poza tym tam po prostu wszystko jest modlitwą, tak to mogę określić. I ponieważ przeżyłem tam bardzo piękny okres, mianowicie byłem tam w nowicjacie, zawsze z tęsknotą powracam do właśnie tych chwil, bo one stanowią taką wewnętrzną siłę, żeby w sytuacjach, gdy człowiek jest zapracowany, zamęczony różnego rodzaju obowiązkami, powrócić do tego spokoju czerneńskiego. Tam rzeczywiście jest spokój.
A co takiego jest w Wadowicach, że klasztor wadowicki przyciągnął młodego Karola Wojtyłę i ta duchowość wywarła wielki wpływ na Ojca Świętego?
Tak, rzeczywiście klasztor wadowicki ma też szczególną moc oddziaływania, chyba z powodu również charyzmatycznej obecności tam ducha świętego Rafała Kalinowskiego. On tam był przeorem, jakiś czas tam umarł w Wadowicach. Znajduje się tam też ośrodek kultu świętego Józefa i młody Karol Wojtyła często, jak sam to zresztą powtarzał i zapisał to w świadectwie o swoim życiu, chodził do nas, do karmelitów na górkę, żeby się wyciszyć właśnie, żeby się spokojnie pomodlić. Tam otrzymał z rąk jednego z naszych braci szkaplerz święty tuż po pierwszej komunii świętej i do końca swojego życia był wierny nabożeństwu szkaplerznemu. Tam po raz pierwszy usłyszał o naszych świętych, o świętym Janie od Krzyża i o świętej Teresie od Jezusa i musimy tutaj z pokorą, ale jednocześnie stałą mocą stwierdzić, że żył duchem świętego Jana od Krzyża, żył duchem Karmelu. Zresztą to się uzewnętrzniło w tym, że pracę doktorską napisał na temat wiary, problemu wiary u świętego Jana od Krzyża. Potem oczywiście pomógł mu w odkryciu głębi mistyków karmelitańskich również Jan Tyranowski, ale ten pierwszy kontakt z naszą duchowością miał miejsce właśnie na Wadowickiej Górce. W pewnym momencie młody Karol Wojtyła ma zamiar wstąpić do zakonu karmelitów bosych. Opublikował po raz pierwszy swoją poezję anonimowo, pieśń o Bogu ukrytym, właśnie na łamach Głosu Karmelu, naszego karmelitańskiego pisma wychodzącego wtedy w Krakowie.
A co dla ojca znaczy być karmelitą?
To dla mnie osobiście być karmelitą oznacza być przyjacielem Jezusa. To jest duchowość, w której bardzo mocno przeżywa się aspekt takiej bardzo intymnej, serdecznej bliskości Pana Jezusa. I cieszę się, że mam, mimo licznych obowiązków i spraw, które trzeba na co dzień załatwiać, mam ten komfort, iż mogę rozmawiać z Jezusem. Mam zapewniony czas na rozmowę z Nim. W naszej regule i w naszym programie dnia jest przewidziana aż 2 godziny na modlitwę myślną i dla mnie to jest szczęście, że mogę rzeczywiście spotkać się z Jezusem, wyciszyć się i powierzyć Mu siebie i powierzyć Mu swoich bliskich, cały świat również. Jest to w jakimś sensie, to kiedyś ktoś tak bardzo pięknie powiedział, że bycie karmelitą to życie już w niebie, to taki Karmel to taki przedsionek trochę nieba, czyli przedsionek miejsca, gdzie cały czas będziemy z Jezusem. Poza tym wstąpiłem do Karmelu też ze względu na to, że jest to zakon maryjny, bardzo głęboko maryjny i chyba Matce Bożej zawdzięczam to, że jestem tutaj i że ona mnie wezwała do tego właśnie swojego zakonu.
Czy jubileusz 400-lecia obecności karmelitów bosych w Polsce pomaga odsłonić zadania Karmelu na najbliższy czas?
Tak, myślę, że tak, ponieważ każdy jubileusz jest okazją do dziękczynienia za to, co było, natomiast również skłania do refleksji nad tym, co nas czeka w przyszłości. Na pewno chcemy dotrzeć do jeszcze szerszego grona osób tutaj w Krakowie chociażby. Powstają pewne inicjatywy związane z karmelitańskim Instytutem Duchowości. Chcemy, żeby ten ośrodek stał się również miejscem takiego duszpasterstwa modlitewnego, duszpasterstwa duchowości, czyli nie tyle takim ośrodkiem też naukowym, ale również ośrodkiem duszpasterskim. Chcemy przede wszystkim głosić w dalszym ciągu potrzeby tego bliskiego bardzo kontaktu z Jezusem, modlitewnego kontaktu z Jezusem i chcemy budować kulturę modlitwy albo jeszcze inaczej sztukę modlitwy, bo modlitwa jest sztuką i trzeba się jej po prostu bardzo pokornie i długo uczyć. I myślę, że karmelici mają tutaj sporo do zrobienia i do powiedzenia. Sami modląc się jednocześnie mają zadanie, żeby innych zachęcać i uczyć modlitwy.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Rozmowa Magdy Dobrzyniak z ojcem Bartłomiejem Kucharskim, karmelitą, kończy już Niedzielny Magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.